Wydawnictwo Liber Novus przedstawia Zbigniew Nienacki, Laseczka i tajemnica. Czyta Jacek Filipczyk. Osoby działające. Henryk, dziennikarz, redaktor tygodnika. Rozanna, dziewczyna ze starego cmentarza. Julia, plastyczka, współpracowniczka tygodnika. Butyło, handlarz antyków. Butyłowa, piękna blondynka. Siostra Rykierta, sprytna staruszka. Pakuła, oficer śledczy. Kobyliński, reporter Echa. Buczek, major wojewódzkiej komendy MO. Gniewkowski, kolekcjoner porcelany. Skarżyński, kolekcjoner z Brzezin. Skonieczny, dentysta z Głowna. Bromberg, staruszek rencista. Rotmistrz, emerytowany wojskowy. Marek, poeta, redakcyjny kolega Henryka. Osoby, o których się mówi. Rykiert, magister, historyk sztuki. Mozek, wel Josif, wel Oczko, rzezimieszek bałucki. Zaza, woltyżerka. Arno, jej mąż, cyrkowiec. Krzyżanowski, lekarz, autor pamiętników. Kocher, adwokat. Fedorenko, żandarm carski. Stanecki, adwokat ze Zgierza. Schuller, SS-man. Podczas porannego dyżuru w drukarni, gdy z maszyny rotacyjnej schodziły pierwsze egzemplarze tygodnika, Henryk zobaczył na stole w redakcji technicznej część maszynopisu pamiętników doktora Krzyżanowskiego. Wydawnictwo łódzkie poprosiło redakcję o druk dowolnego fragmentu pamiętników, pragnąc w ten sposób zapowiedzieć książkową publikację całości. Poeta Marek dokonał wyboru fragmentu i przeznaczone do druku w następnym numerze stronicę pamiętnika zaznaczył czerwonym ołówkiem. Henryk jednak nie miał zaufania do redakcyjnych umiejętności poety Marka. Tygodnik przeżywał właśnie pewien spadek nakładu, a Henryk obawiał się, że Marek nie wybrał fragmentu najbardziej frapującego i interesującego czytelników. Z maszyny schodziły pierwsze egzemplarze nowego numeru. Dyżur redakcyjny zobowiązywał do siedzenia w drukarni aż do ostatniego egzemplarza, albowiem drukarzom nie zawsze chciało się przemyć wałki i szczególnie ostatnie odbitki wychodziły zamazane. I raczej z nudów niż z poczucia odpowiedzialności zasiadł Henryk nad maszynopisem pamiętników. A gdy skończył czytanie, ustał już łoskot maszyny rotacyjnej, była 10 rano, 21 maja 1961 roku. 21 maja. Wracając po dyżurze do domu, zobaczył ją Henryk w oknie wystawowym Desy. Leżała na perskim dywanie, sąsiadując z wielką chińską wazą i kilkoma zczerniałymi ikonami. Tuż obok, wsparte o wypukły brzuch ozdobnej sekretery, stało piękne lustro w barokowej ramie. Była ciemnowiśniowa, wysmukła, z posrebrzaną rękojeścią w kształcie walca. Wydała mu się bardzo wytworna. Wyobraził ją sobie w urękawiczonej dłoni Dandysa z Fin de Siècle, gdy z wysokich trybun śledził wyścigi konne. Ów pan, zapewne podobnie jak i Henryk, nosił wąskie spodnie i kolorowe kamizelki, a na głowie miał kapelusik z niewielkim rądkiem. Mimo to na współczesnej ulicy i w dłoni Henryka Laseczka mogła spotkać tylko rozbawione spojrzenia. Była czymś dziwacznym i anachronicznym. A jednak prawie natychmiast wszedł do sklepu i wskazując Laseczkę palcem zapytał o cenę. 500 złotych, odpowiedziała siwa pani. Odkąd otrzymał mieszkanie w nowym bloku, zbudowanym na dawnym pustkowiu, tuż obok starego cmentarza, posiadanie laseczki uznał Henryk za nieodzowne. Do domu wypadało mu bowiem chodzić bezludną ulicą, odgrodzoną od cmentarza wysokim ceglanym murem. W murze było wiele dziur. Na zarośniętym krzakami cmentarzu wieczorami biwakowały grupki podejrzanych osobników, którzy przez owe dziury wyłazili na ulicę i zaczepiali przechodniów, wyłudzając od nich pieniądze na wódkę. Ileż to razy późnym wieczorem goniły za Henrykiem wołania podchmielonych wyrostków. Te, okularnik, postaw kielicha. Przyspieszał wówczas kroku, utwierdzając się w postanowieniu kupna laski. Zapewne miała to być laska duża, ciężka i masywna. Lecz czy z taką mógłby się pokazywać na rojnych ulicach Łodzi, w redakcji, gdzie pracował, lub w kawiarni, gdzie spędzał wieczory? Oddalał więc od siebie decyzję nabycia laski, dopóki nie napotkał tej wysmukłej, ciemnowiśniowej, z posrebrzaną rączką w kształcie walca. Zrobiona jest z palisandru, rzekła siwa pani, a palisander to bardzo mocne drzewo. Mocne, ucieszył się. Jest wytworna i stylowa. Przed 60 laty uważano ją za szczyt elegancji. Przed 60 laty, westchnął. Laseczka posiada posrebrzaną rączkę. Niekiedy rączka odkręca się i ukazuje wydrążenie, gdzie można trzymać na przykład koniak. Bywają laseczki, z których za pociśnięciem rączki wyskakuje sztylet. Ta, niestety, jest najzwyklejszą laseczką. Rączka, jak pan sam widzi, nie odkręca się. Nie ma także mechanizmu uruchamiającego sztylet. Zakończenie jest tępe i nieruchome. Wydaje mi się rzeczywiście bardzo wytworna i stylowa, zgodził się Henryk i dodał. Interesujące byłoby wiedzieć, do kogo kiedyś należała i kto paradował z nią po ulicach. O tak, to byłoby bardzo ciekawe, uśmiechnęła się siwa pani. Oddał ją nam w komisową sprzedaż pan magister Jan Rykiert. Mieszka na Piotrkowskiej w tym wysokim domu z dużymi oknami. Wie pan, gdzie to jest, prawda? Henryk uprzejmie skinął głową. A wówczas wyjaśniła, że magister Jan Rykiert jest historykiem sztuki i sklep Desy pozostaje z nim w dość ścisłych kontaktach, albowiem Rykiert niekiedy dostarcza im do sprzedaży wartościowe antyki. Siwa pani wypowiadała się o tym bardzo oględnie. Henryk od razu pojął, iż magister Rykiert po prostu handluje antykami, lecz czyni to w sposób nieoficjalny, aby nie płacić podatku dochodowego. Pan Rykiert zapewne bardzo chętnie udzieli panu wszelkich informacji o palisandrowej laseczce, zakończyła siwa pani. Zapłacił w kasie 500 zł i stał się posiadaczem ciemnowiśniowej laseczki. Trzymając ją dwoma palcami, pomaszerował do redakcji, a wieczorem zasiadł z nią w kawiarni. Henryk coraz bardziej dziwaczeje, powiedział poeta Marek i dodał, że wolałby kupić w Desie jakiś ładny obraz niż najładniejszą laseczkę. Henryk przytaknął. Obraz to oczywiście przedmiot znacznie potrzebniejszy niż laseczka, ale chyba nie dla każdego. Pomyślał, posiadam w domu kilka obrazów, a przecież to nie ułatwia mi wędrówki do domu. Julia roześmiała się głośno. Sądziłam, że Henryk nareszcie stanie się nowoczesnym mężczyzną. Podobno zaczął składać pieniądze na samochód, a tu macie. Zamiast samochodu pojawia się laseczka. Jak traktować takiego mężczyznę? Henryk uśmiechnął się bezradnie. Julia dała mu kiedyś do zrozumienia, że jeśli kupi samochód, gotowa jest z nim odbywać samochodowe podróże i będą razem, o czym zawsze marzył i czego bardzo pragnął. Laseczka nie jest specjalnie droga, odezwał się nieśmiało. Zapłaciłem za nią tylko 500 zł. 500 zł? Krzyknęła oburzona Julia. 500 zł na zbędny i na nic nieprzydatny przedmiot? Boże drogi! Pałała szczerym gniewem. Wyjść za mąż za takiego człowieka to chyba największe nieszczęście. Jada obiady w najgorszej stołówce, Nosi wytarty kapelusz i stare rękawiczki, a kupił laseczkę za 500 złotych. Henryk już się nie uśmiechał. Było mu bardzo przykro. 24 maja. Laseczkę dał do odświeżenia. Stała się jeszcze ładniejsza. Rączka połyskiwała srebrem, a palisandrowe drzewo błyszczało ciemnowiśniową politurą. Żelazny czubek głośno postukiwał na płytkach chodnika, gdy późnym wieczorem, jak co dzień, przemierzał pustą ulicę obok starego cmentarza. Wieczór był ciepły, majowy. Spoza wysokiego muru napływała gęsta i odurzająca woń rozkwitającego bzu. Ogromną połać starego cmentarza porastały gęste krzewy, okrywające zapadnięte groby i walące się pomniki. Tam, pośród gęstwy splątanych gałęzi, kwitnących teraz i wydzielających zapach silny i odurzający, skakały króliki, włóczyły się zdziczałe psy i biegały gromadki łobuzów. Niektóre z tych gromadek tworzyły jakby bandy, którymi dowodził najsilniejszy. Bliżej jednak Henryk nic nie wiedział o życiu wyrostków ze starego cmentarza. Znał ich tylko z dorywczych obserwacji, z tego, co dostrzegł z okna, co zobaczył w codziennych wędrówkach z domu i do domu. Na ulicy spotykał ich, gdy dziurami w murze opuszczali cmentarz i rozchodzili się na swoje strony. Byli to na ogół 20-letni chłopcy i tyleż chyba lat liczące dziewczęta. Wśród nich jedna wydała się Henrykowi szczególnie interesująca. Wysoka i bardzo zgrabna, o puszystych, czarnych włosach. Mniej była niż inne krzykliwa, a chyba ładniejsza. Jej czarne włosy nieodparcie sprowadzały mu na pamięć czytaną w dzieciństwie powieść odcinkową pod tytułem Czarna Mańka, o królowej bałuckich złodziejaszków. Ta być może miała na imię Zosia, Henia lub Stefka i nie królowała na starym cmentarzu. Mimo to, ilekroć ją widział, zawsze budziła jego ciekawość i wspomnienie tamtej z powieści. Pachniało bzami. Uzbrojony w laseczkę, pozwolił sobie Henryk na krótki spacer, tak aby płuca przesycone kurzem miasta mogły odetchnąć świeżym powietrzem. Uliczka była cicha i bezludna, z rzadka oświetlona staroświeckimi lampami gazowymi. Wyparte ze śródmieścia przez jarzeniówki, jakby w przeszłość cofały przechodnia. Tutaj laseczka wydawała się mniej staroświecka. Nagle spoza muru doszedł Henryka głośny śmiech, a po chwili z dziury w murze, odległej o kilkanaście metrów, wybiegła dziewczyna w jasnym płaszczyku. Za nią wyskoczył chłopak, dogonił ją i chwycił za rękę. Poczęli rozmawiać ze sobą głośno, gwałtownie. Henryk pojął, o czym mówili dopiero, gdy znalazł się bliżej. Wówczas także spostrzegł, że znowu spotkał dziewczynę, która tak często zaprzątała jego uwagę. Chłopca nie znał, a może po prostu dotąd nie utrwalił go sobie w pamięci. — Pójdziesz. Obiecałaś, więc musisz pójść — wołał z coraz większym rozdrażnieniem wysoki, chudy chłopak ostrzeżony na jeża. Odpowiedziała śmiechem i poczęła wyszarpywać rękę z jego dłoni. Złapał ją więc oburącz i chyba ścisnął boleśnie, bo krzyknęła, a potem zaczęła powtarzać. Nie, 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 nie. Pójdziesz, zobaczysz, że pójdziesz. Szarpnął ją, potem popchnął. Nie miała dość siły, żeby wyrwać mu dłoń. Znowu ją popchnął, powtarzając. A właśnie, że pójdziesz. Henryk pomyślał. Nie należy się wtrącać. Oni są chyba z tamtej bandy. Najpewniej właśnie takie mają obyczaje, brutalnie załatwiając jakieś własne sprawy. Wtrącę się, a obydwoje obrócą się przeciw mnie. Odczep się, bo zawołam o pomoc, zagroziła dziewczyna. Chłopak puścił jej rękę. Uderzył dziewczynę w plecy. Potem znowu złapał jej dłoń i popchnął. Nic już nie mówił, tylko popychał i szarpał. Henryk pomyślał. Chłopak jest chyba silniejszy ode mnie. Zapewne za murem cmentarnym kryją się jego koledzy. Najlepiej przejść mimo nich, jakbym niczego nie widział i nie rozumiał. Za 5 minut będę w swoim mieszkaniu i może nareszcie napiszę artykuł, o którym myślę od dawna. A może właśnie nie napiszę, ponieważ będę się zastanawiał, czy słusznie uczyniłem, mijając ich, jakbym niczego nie widział i nic nie rozumiał.
Puść! Słyszysz? Puść!
Krzyknęła dziewczyna. Proszę pana! Zawołała w stronę Henryka. Proszę pana! Powtórzyła błagalnie. Przystanął.
Puść ją! Puść ją natychmiast! Rzekł, wspierając się na laseczce.
Chłopak nie wypuścił jednak dłoni dziewczyny. Tyle tylko, że obrócił się twarzą do Henryka i obrzucił go rozgniewanym spojrzeniem. Dziewczyna szarpnęła się raz, jeden i drugi. Wreszcie wydarła mu rękę. Wtedy odskoczyła kilka kroków.
— Co się pan mieszasz? — Uważaj na szkła, bo ci z nosa spadną — rzekł wolno chłopak.
Zdążył już chyba dostrzec, że przeciwnik jego nie wygląda na siłacza. Henryk obronnym gestem podniósł do góry laseczkę.
— Zabierz ten patyk!
— wrzasnął tamten. I szybkim ruchem chwycił dłonią koniec laski. Szarpnął, żeby ją złamać lub wyrwać mu z ręki. Henryk ścisnął silniej srebrną rączkę. Raptem rozległ się jakby suchy trzask. Chłopak zatoczył się pod mur cmentarny. W dłoni trzymał drewnianą pochewkę. Henrykowi zaś pozostał w ręku długi i ostry jak żądło sztylet, którego rękojeść stanowiła srebrna rączka laseczki. Henryk uczynił krok naprzód. Wówczas chłopak porzucił drewnianą pochewkę. Jak przestraszony kot, uciekł pod mur i skrył się w dziurze. Henryk przyklęknął i podniósł z chodnika porzuconą pochewkę. Drżącymi ze zdenerwowania palcami nasunął ją na sztylet. Rozległ się suchy trzask. To jakaś sprężynka związała silnie pochewkę ze srebrną rączką sztyletu. Znowu trzymał w dłoni już tylko ciemnowiśniową laseczkę z palisandru. Uśmiechnął się. Ten uśmiech zobaczyła stojąca obok dziewczyna. On ją ośmielił, bo rzekła cicho, ale z wyraźnym podziwem. — To z pana taki facet?
— No, no, no.
Henryka ogarnęło przyjemne uczucie zwycięstwa. Wydało mu się, że nagle okazał się kimś innym niż był dotychczas.
— No, no, no
— powtórzyła dziewczyna. Niedbale wzruszył ramionami.
— Nie lubię, jak mnie zaczepiają — powiedział.
— Napędził mu pan stracha. Uciekł jak szczur. — Co to za jeden?
— Na imię ma Lolek. Dowodzi swoją paką. Taki tam smarkacz
— dodała. — A pani należała do jego paki? I nie chciała pani wykonać jego rozkazu?
— Ja? Do jego paki? — zaśmiała się wzgardliwie. — To przecież smarkacz. Ma 19 lat.
— A pani?
— 22.
— Wygląda pani na 17.
Nie zależy mi na tym.
Skinął głową. — Oczywiście. Teraz jeszcze jej na tym nie zależało. Spojrzał na nią uważniej. — Tak. Wydawała się najwyżej 17-letnią dziewczyną. A to dzięki drobnym i subtelnym rysom twarzy. W ogóle była dość drobna i szczupła. Jest śliczna, skonstatował raz jeszcze. Spytała.
Pan pewnie mieszka w tym wielkim bloku na końcu ulicy. Czy mogę pana odprowadzić?
Mnie? Oburzył się Henryk.
To ja panią odprowadzę. Znowu ktoś tu panią napadnie. To się więcej nie powtórzy. Lolek zaskoczył mnie. Nigdy nie sądziłam, że jest taką świnią. Chciał, żebym należała do jego paki, ale nic z tego nie wyjdzie.
Stuknął laseczką o płytę chodnika. Gdzie pani mieszka?
W Śródmieściu.
Odprowadzę panią do tramwaju. Zdecydował i zawrócił w stronę miasta. Poszła za nim posłusznie, a po kilku krokach wsunęła mu dłoń pod ramię. Proszę. Jaka swobodna, pomyślał. Ma chyba wprawę w zaczepianiu mężczyzn na ulicy. I zrobiło mu się żal, że jest taka ładna i taka łatwa.
Jakby odgadła myśli Henryka, rzekła. Pan pewnie nie zawiera znajomości na ulicy. Powtórzyła z lekką drwiną. Pan nie z takich, co zawierają znajomości na ulicy.
Nie z takich, rzucił ze złością, bo rozgniewała go ta drwina.
Pan z takich, co to muchy nie umieją skrzywdzić. Pan lubi spacerować, podpierać się laseczką. Pan pewnie do teatru chodzi. Z pięknymi kobietami siedzi w kawiarni, a potem wieczorkiem z pańskiej laseczki w cichej uliczce wyskakuje...
Psst! Cicho! Położył palec na ustach.
Dobra, dobra, rzekła. U mnie to jak w grobie.
Brała Henryka za jakiegoś rzezimieszka eleganta z brukowej powieści. Henryk także przedstawiał ją sobie jako czarną mańkę. To nawet było chyba bardzo zabawne, że obydwoje mieli tak prymitywne wyobrażenie o świecie. Zdał sobie sprawę. Oczywiście tylko on był tu śmieszny, bo od niego należało nieco więcej wymagać.
Posłuchaj mnie, mała, odezwał się poufale. Zapewne tak właśnie powinien powiedzieć Mackie Meicher. O laseczce zapomnij. W ogóle najlepiej zapomnij o incydencie na ulicy.
O czym? Spytała.
O tym, co się stało.
Przecież nic się nie stało.
Ale mogło się stać. O mały figiel, a tego lolka bardzo bym skrzywdził.
Ty mu to powtórz.
Powiedz mu, że mi go żal. On jednak sam sobie winien. Na przyszłość niech się ode mnie trzyma z daleka. On i ta jego paka i w ogóle wszystkie tutaj szepaki.
Zabezpieczył się na wszelki wypadek. Bardzo poważnie przyjęła jego słowa. Kiwnęła głową, że wie, o co chodzi. Henryk ujął laseczkę w dwa palce i zrobił nią kilka młyńców. Wypadło to zupełnie nieźle. Choć tylko raz widział operę za 3 grosze i niezbyt dokładnie zaobserwował, jakie ruchy laseczką wyczyniał Mackie Meicher. Zbliżyli się do pierwszych domów miasta. Skręcili w przecznicę, gdzie znajdowała się pętla tramwajowa. Zagadnął dziewczynę. Co pani robi?
Jestem wolna. Ucieszyła się, jakby od dawna oczekiwała na to pytanie.
Jeśli pan chce, możemy iść do lokalu, potańczyć.
Nie to miałem na myśli. Pytałem, kim pani jest, gdzie pani pracuje, z czego pani żyje.
Znowu zaśmiała się wzgardliwie, jak wówczas, gdy zapytał o lolka.
A pan co? Apostoł? Z czego żyje?
Z przyzwyczajenia, proszę pana.
Dobra, dobra, mała. Załagodził. Nie chcesz mówić, to nie.
No cześć, żegnaj. Podał jej rękę. Na pustej ulicy obok starego cmentarza pachniało bzami. Jakby jeszcze mocniej i upojniej. Laseczka postukiwała na płytach chodnika. Henryk szedł i nucił piosenkę o Mackie Meicherze. Jenny Towler znaleziono z nożem w piersiach, ale cóż, Mackie Meicher spaceruje i nikt nie wie, czyj był nóż.
Więcej książek Zbigniewa Nienackiego znajdziesz na stronie www.nienacki.pl. Nagranie zostało wykonane w studio nagrań wydawnictwa Liber Novus, Łódź, wrzesień-listopad 2011. www.libernovus.pl